Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak, chciałbym dzielić się Bożym Słowem z wami, a przekazuję wam serdeczne braterskie pozdrowienia z naszego zboru w Rudzie Śląskiej od braci i sióstr. Tak, przyjmijcie serdeczne, serdeczne pozdrowienia.
Pozdrawiamy.
Będę dzielił się Bożym Słowem i czytał na początek z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału, gdzie czytamy słowa, tak naprawdę początek nauki naszego Zbawiciela, jego początek nauczania. Mam świadomość, że ci mili młodzi chłopcy i dziewczęta z Ukrainy nie znają naszego języka i troszkę tak będą jak na tureckim kazaniu, ale będę starał się mówić wolno, a wy uczcie się, bo może wam się to przydać. Także no niestety ta poprzeczka dla was jest dużo wyżej postawiona, ale ważne, że mamy jednego Zbawiciela, którego właśnie przed chwilą również uwielbialiście i dziękowaliście mu, że jest taki dobry, bo to jest prawda. Ewangelia świętego Mateusza i będę czytał 5 rozdział od początku, od wersetu 1 do wersetu 12. Ewangelia Mateusza od wersetu 1 do 12. Fragment ten jest zatytułowany w naszych Bibliach Kazanie na Górze. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Moi drodzy, czytamy tutaj, że Jezus, kiedy zobaczył tłumy, wstąpił na górę. Na górze było najlepiej słychać. I on stanął na tej górze i czytamy, że wokół ustawił się, rozsiadł się wielki tłum ludzi. Moi drodzy, nieraz zdarzyło wam się widzieć, nie wiem, może w internecie czy na żywo, jakiś olbrzymi tłum ludzi. Tłumy ludzi widujemy na stadionach piłkarskich, wielkie tłumy. Największe stadiony to chyba ponad 100 tysięcy mogą pomieścić. Widzimy wielkie tłumy na koncertach, kiedy przyjeżdża jakaś gwiazda i tłum ludzi przychodzi, przybywa z dalekich stron, żeby słuchać, jak pięknie śpiewa. Wielkie tłumy ludzi pojawiają się na różnych uroczystościach, wiecach politycznych. Wielkie tłumy mogą również wypełniać ławki kościelne, a nawet ławki zborowe. Wielu było tam, również kiedy to czytaliśmy tą historię, wielki tłum ludzi pojawił się. Ale moi drodzy, to na co zwróciłem uwagę, to gdy usiadł Pan Jezus, to przystąpili do Niego Jego uczniowie. Uczniowie to coś więcej niż tłumy. Uczeń to ktoś, kto chce się uczyć. Uczeń to ktoś, kto chce przyjmować to, co jest mówione do niego i chce to wprowadzić w swoje życie. Uczeń to ktoś więcej. Rabini mawiali, że nie należy dzieci odwodzić od nauki nawet do odbudowy świątyni. Wskazywali, jak ważne jest to, żeby młody człowiek się uczył, żeby ludzie uczyli się i żeby nie byli jak ten wielki, wielki tłum. Innym razem, kiedy taki tłum podążał za Panem Jezusem, czytamy, że On odwrócił się i powiedział do nich: jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój. A więc zobaczcie, nie zadowalało go to, że ma taką wielką popularność, że taki tłum napiera na niego, ale odwrócił się, mówi, jeśli kto chce pójść, ale tak jak uczeń. Nie chodzi o to tylko, żeby pójść, ale żeby pójść, aby się uczyć. I tutaj jest powiedziane, przystąpili do niego jego uczniowie. Uczeń to ktoś, kto ma otwarty umysł i otwarte serce. Jak ciężko nieraz odzwyczaić się albo zrzucić człowiekowi to, czego uczono go, uczono, a niekoniecznie było to prawdą. Spotykamy się z tym bardzo często. Jak często jest, jak rzadko człowiek potrafi otworzyć serce i umysł, żeby móc tak bez skrępowania, jako wolny człowiek, uczyć się, uczyć i poznawać. Dlatego chciałbym, żebyśmy zwrócili właśnie na to miejsce uwagę, że przystąpili do Niego Jego uczniowie. Pośród tłumu ludzi byli ci, którzy chcieli się uczyć. A jak mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana, powiada, że przez to uwielbiony będzie Ojciec. Przez to, że staniecie się uczniami moimi. Zobaczcie, tylko tak możesz, bracie, siostro, uwielbić swego Boga, kiedy przyjdziesz do Niego, aby być uczniem, aby chcieć od Niego się uczyć. I przeczytaliśmy słowa z tego wspaniałego kazania na górze, gdzie każdy z wersetów zaczyna się wyrazem błogosławieni. Błogosławieni w niektórych przekładach równie poprawnie użyte jest słowo szczęśliwi, błogosławieni, szczęśliwi. Jezus tutaj zakłada fundament pod swoje przyszłe królestwo, którego przedsmak możemy przeżywać już tutaj na ziemi. On zakłada tutaj fundament, zakłada podwaliny pod tą budowlę, którą w przyszłości nazwiemy zborem Bożym. On tutaj czyni to wszystko, mówi to wszystko, co jest dla człowieka, tak jak powiedziałem, fundamentem i podwaliną. Później, po Jego zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu, wylany zostanie Duch Święty. Tutaj On buduje i przygotowuje ofiarę. W dniu Pięćdziesiątnicy ogień Boży, ta iskra Boża tą ofiarę zapala, czyniąc ją miłą wonnością dla Boga. Od tego czasu ci, którzy poszli za Nim, ci, którzy oddali Mu swoje życie, nazywani są uczniami. Uczniami. Uczniowie poszli, uczniowie zrobili, ale nade wszystko, kiedy, tak powiedziałem, te fundamenty i ofiara, którą przygotował Jezus, aby zapalona została przez Ducha Świętego, czytamy, że oni żyli we wspólnocie. Oni żyli w modlitwie wspólnej. Oni żyli, łamiąc się wspólnie chlebem. Biblia mówi, mieli wszystko wspólne. A nawet czytamy w Dziejach Apostolskich, że u tych wszystkich wierzących było jedno serce. I nikt nie nazywał swoim to, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Moi drodzy, jakże piękny obraz rysuje się, kiedy czytamy ten początek to te narodziny zboru Bożego i tych, którzy nazywali siebie skromnie uczniami. uczniami. Nie było hierarchii, nie było podziału na duchownych i na świeckich, nie było lepszych, gorszych, nie było podziału ze względu na kolor skóry albo na stopień zamożności. U tych wierzących było jedno serce i jedna dusza. Popatrzcie, jak człowiek przez wieki to wszystko zepsuł. Jak człowiek to wszystko zniszczył i podeptał. Każdy niemalże z tych darów Bożych, o których przeczytaliśmy słowa Jezusa, błogosławieni, człowiek porzucił i człowiek sponiewierał i człowiek pogardził. Coś niesamowitego. Drodzy, takie jest dzisiaj chrześcijaństwo, które straciło tą iskrę Bożą, które straciło to, co tam czytaliśmy, zostało tak mocno osadzone w realiach życia, gdzie Bóg pobłogosławił. Kochani, czy chcemy poddać się temu, co dzisiaj ten historyczny Kościół czyni, kiedy każdy rodzaj zła jest dozwolony, albo przykrywany, albo tolerowany? Czy chcemy nazywać się skromnie uczniami? Uczniami, którzy za swojego nauczyciela mają Pana Jezusa Chrystusa. Którzy wyzbyli się stereotypów, którzy wyzbyli się takiego paplania, powtarzania jedni za drugimi, czegoś, co nawet nie rozumieją, ale którzy, tak jak Jezus, patrzą na człowieka. To prawda, że Jezus patrzy na człowieka z góry, ale nie po to, żeby go podeptać, ale patrzy na niego z góry, żeby się nad nim pochylić, podać mu rękę i go podnieść. Tak powinniśmy traktować, drodzy, jedni drugich z szacunkiem. Nie udawać, bo greckie słowo udawać to jest hipokryzja, ale być, nazywać się skromnie jego uczniami. Tak jak powiedziałem, tutaj są wymienione najpiękniejsze cnoty, jakie zapragnął Jezus na początku swego nauczania zaszczepić w swoich uczniów. W tych, którzy, jak czytaliśmy, oni przystąpili do Niego, Jego uczniowie. I czytamy, ubodzy w duchu. Najpierw o nich mówi, że błogosławieni biedni albo ubodzy w duchu. Wiecie, kto to jest ubogi w duchu? To człowiek, który mówi o sobie, ja jestem pusty, ja jestem biedny, ja nic nie mam. Ale tylko wtedy, kiedy nic nie masz, kiedy jesteś pusty, kiedy mówisz, jestem ubogi w duchu, tylko wtedy Bóg może do tego serca coś wlać. Tylko wtedy to gliniane naczynie, jak mówi Paweł, może wypełnić się skarbem. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko czyni, nie jest z nas, ale z Boga. Ubodzy w duchu to coś dobrego, bo wtedy to naczynie puste może zostać czymś napełnione. A tym jest dar Boży, bogactwo Chrystusa, dar Ducha Świętego. Powiada, błogosławieni, którzy się smucą. Bracia i siostry, Bóg się smuci dzisiaj. Bóg się smuci. Bóg wiele razy w historii smucił się, widząc człowieka. Pamiętacie słowa z pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie jest napisane i smucił się w sercu swoim i żałował Bóg, że uczynił człowieka? Pamiętacie te słowa? Moi drodzy, ileż razy jest napisane, jeżeli nie nawrócicie się, jak śpiewamy w jednej z pieśni, w ukryciu płakał będę. Czy to jest smutek Boga? Tak, i to wielki. Wiele razy Bóg smucił się i smuci się dziś, widząc, że Jego dzieci co innego mówią, a co innego czynią. Że nie chcą już być skromnymi uczniami, którzy chcą robić dobry użytek ze swoich Biblii. Drodzy, i Bóg się smuci, tak bardzo się smuci, że jest powiedziane, że obecne niebo i obecna ziemia przeznaczone są na zagładę. Jest napisane, że Bóg przygotował nowe niebo i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. I nie mieszajmy nigdy Boga widząc nieszczęścia, które oglądamy tutaj na ziemi. A jest ich niemało. Jest ich niemało, tych nieszczęść. Moglibyśmy wymieniać po kolei. Cierpienie, głód, wojna. Ludzie mówią, no Bóg dopuścił, Bóg chciał i tak dalej. Nie wierzę w taką teorię. Nie mieszam w to Boga i jedynie co widzę, to tą okrutną, wolną wolę, którą posiada człowiek. I dlatego pozwala mu to robić tak wiele złych rzeczy na ziemi. O, lud Boży smuci się, widząc niesprawiedliwość, widząc bezbożność, a najbardziej widząc, jak człowiek rani człowieka. Bo wiecie o tym, że taki świat, gdzie człowiek rani człowieka, nie ma sensu, żeby istniał. Taki świat nie ma sensu. Tak jak widzieliśmy, jak budowali wieżę Babel, to jeszcze Pan Bóg, jakby powiedzieć, darował. Oni chcieli swojej chwały, jeszcze Pan Bóg darował. Jeszcze chcieli pokazać, jacy są wspaniali. Jeszcze Bóg zostawił. Ale kiedy zaczęli się ranić, kiedy napisane jest, że stali się dla siebie okrutni, Bóg powiedział, usuniemy wszelkie życie na tej ziemi, bo smucił się, że człowiek człowiekowi zadaje ból. Moi drodzy, to, co tutaj uczy nas Jezus, to jest zupełnie inne niż uczy świat. Świat mówi, rozpychaj się rękami, walcz, przedzieraj się do przodu, zyskuj sławę, deptaj po innych. Nawet i tak. A tymczasem czytamy w tych podwalinach nauki Jezusowej, On mówi, błogosławieni cisi, człowiek cichy. To jest coś niesamowitego. Najwięksi mężowie Boży i niewiasty Boże, one były w sercach ciche. Po pierwsze, aby usłyszeć głos Jezusa. A po drugie, aby nie samemu w ludzkiej sile, ale w mocy Bożej otrzymywać błogosławieństwo. I zobaczcie, Jezus mówi, że oni posiądą ziemię. No, nie znajdziecie takich haseł na billboardach wyborczych, że błogosławieni cisi, albowiem oni ziemię posiądą. Ale my wiemy, uczniowie Pana Jezusa wiedzą, że to ma głęboki sens i wartość. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wiemy, czym jest miłosierdzie. Miłosierdzie to zwrócenie się na drugiego człowieka. Tak jak powiedziałem, nie żeby go pognębić, nie żeby okazać mu swoją wyższość, ale żeby uszanować go. Jezus któregoś dnia stanął pod drzewem sykomory i znów był wielki tłum. Oni szli za nim i w tym tłumie był niski człowiek, który wskoczył na drzewo, chciał zobaczyć Jezusa. On był częścią wielkiego tłumu. I kiedy Jezus przystanął pod tym drzewem, mówi do niego, Zacheuszu, zawsze zastanawiałem się, skąd znał jego imię. Zacheuszu. Moi drodzy, jak musiało to poruszyć jego serce, bo kiedy ktoś do kogoś mówi po imieniu, to znaczy, że mu na nim zależy. Że nie traktuje go jako kogoś, kogo od przypadkowo spotkał. Jeżeli zwraca się do kogoś po imieniu, to znaczy, że on jest dla ciebie ważny. Że chcesz mu coś dobrego powiedzieć, coś dobrego chcesz mu dać, tak serdecznie po imieniu. Dlatego, moi drodzy, tu jest powiedziane, że błogosławieni miłosierni, kiedy potrafią do drugiego człowieka przyjść i zwrócić się do niego po imieniu, jako do kogoś, kto ma wartość w oczach Bożych. Każdy człowiek, bracia i siostry, nawet ten, który jeszcze nie jest uczniem, który nie poznał jeszcze Pana. Każdy człowiek ma wartość w oczach Bożych i należy mu się szacunek, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Czytamy błogosławieni czystego serca. Tak sposób naszego życia również ma dla Boga znaczenie. To jak żyjemy, to co dla nas jest ważne. Ci, którzy są czystego serca, Boga będą oglądać. Ot tak po prostu. Dalej czytamy, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Drodzy, pokój to największy dar, jaki otrzymał człowiek od Boga. Pokój to największy dar, kiedy człowiek może realizować swoje marzenia. Kiedy dzieci mogą się uczyć, żeby ten świat stawał się lepszy, żeby coś lepszego było w medycynie, w technice, we wszystkim. Kiedy jest pokój, wszystko idzie do przodu. Wszystko może się powoli, pięknie rozwijać. Życie ludzkie i wszystko. Moi drodzy, byłem na terenach, które były dotknięte wojnami w Afryce i oni, tam gdzie przebywaliśmy w tych miejscach, oni odbudowywali się po wojnie. Drodzy, jaki zapał, kiedy nareszcie jest pokój. Kiedy nareszcie można wybudować szkołę, żeby dzieci mogły pójść się uczyć. Żeby wreszcie można było zaorać pole, żeby można było coś zasiać. To tylko jest wtedy, kiedy jest pokój. Pokój to największy dar. I zawsze, zawsze mamy ten pokój mieć w swoich sercach. Ci będą nazwani synami, synami Bożymi, którzy pokój, pokój czynią. Drodzy, nawet taki pokój, Boży pokój, który jest niezależny od tego, co nas otacza. I tam, gdzie jest źle i jest niepokój, Boże dzieci mogą mieć pokój w swoim sercu. Ci będą nazwani dziećmi Bożymi, synami. Wreszcie błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. O jakże zmienił się Kościół, jakże odmieniła się jego rola, ten historyczny Kościół, który z prześladowanego stał się prześladującym. Ile krzywdy zostało wyrządzone, ile niesprawiedliwości, ile zła. W ilu ludziach zaszczepiono niewiarę, widząc, że ci, którzy mieli być rzecznikami Boga, tak naprawdę byli jego wrogami, a już na pewno nie uczniami. Zamienili się w prześladujących, w tych, którzy złorzeczą, którzy kłamliwie mówią na prawdziwe Boże dzieci. Drodzy, nigdy, nigdy nie możemy prześladować. Nigdy prześladowaniem nie pozyskamy kogoś dla Chrystusa. Nigdy nie możemy kogoś prześladować słownie, narzucać mu swojej woli albo go tresować. To jest niedopuszczalne. Boże dzieci błogosławione, kiedy im złorzeczą, kiedy ich prześladują, kiedy na nich kłamliwie mówią. Radujcie się, mówi Pan, i weselcie się. Obfita wasza nagroda. Błogosławieni jesteście i nagroda wasza jest w niebie. Jezus powiedział, błogosławieni, błogosławieni. Moi drodzy, jak już wspomniałem, każdy mąż Boży i siostra, niewiasta w historii Biblii zaczynali swoją drogę życia poprzez to, że Pan Bóg im pobłogosławił i kończyli swoją drogę życia poprzez to, że wytrwali w tym błogosławieństwie. To jest coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego, drodzy. Jest takie dziwne miejsce w trenach jeremiaszowych. To trudna księga. Jeremiasz, który płacze nad zniszczoną Jerozolimą. Jeremiasz mówi, nie pamiętali o swojej przyszłości. Przyszłości. Jak jest po ukraińsku przyszłość? Może ktoś wie? Przyszłość. Nie przeszłość. Przyszłość. No nic, może potem nam ktoś pomoże przy stołach. Drodzy, zwróćcie uwagę, że zawsze mówi się, że nie pamiętamy o tym, o naszej przeszłości. To, co Bóg dla nas uczynił, to, co dla nas zrobił, to, kim byliśmy, On zmienił nasze życie. Mówimy, nie pamiętamy o swojej przeszłości, z czego nas Bóg wyciągnął. Ale tutaj jest powiedziane, że nie pamiętali o swojej przyszłości. Bardzo ciekawe. A więc o swoich przyszłych dniach, że one również należą do Boga, a my powinniśmy schronić się i ukryć w Jego błogosławieństwie. Na początek aż do samego końca. Kiedy patriarcha Jakub wyruszał po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w jego domu z Ezawem i tak dalej. Ja zawsze, niektórzy teologowie tak lubią tak czepiać się Jakuba, że on był chciwy, że on tamto. Ale jak wnikliwie czytamy jego historię, to był bardzo szlachetny i prawy mąż Boży, którego bardzo Bóg ukochał. To był mąż, któremu tak zależało na błogosławieństwie. Tak mu zależało na pierworództwie. Tak mu zależało na Bogu. A my tylko mówimy, że on wykradł Ezawowi potrawę. Ezaw, jemu na tym nie zależało. On szedł dalej, on machnął na to ręką. A Jakubowi się o to rozchodziło. I kiedy opowiada Józefowi, będąc starcem, sparty o swoją laskę, siedząc na łóżku, opowiada Józefowi swoje życie, to mówi na początku, powiada, że kiedy po raz pierwszy byłem w miejscowości Luz i tam usłyszałem głos Boga. Bóg powiedział, będę ci błogosławił. Wtedy rozpoczęła się moja droga. Ktoś powie, no tak, jak mu tam Bóg pobłogosławił, to jego życie musiało być później usłane kwiatami. Piękne róże na jego drodze. No okazuje się, że nie. Tyle cierpień, żeby Bóg przekształtował Jakuba w Izraela, musiało się dokonać. Ale na początku jest powiedziane, że tam Bóg mi błogosławił. I kiedy, tak jak powiedziałem, siedzi przed Józefem, drugim w Egipcie, monarchą, powiada, Bóg jak pasterz prowadził mnie przez całe życie aż dotąd. On wiedział, jaką wartość ma błogosławieństwo. I kiedy Józef przychodzi ze swoimi synami, czytamy, że powiada do niego, przyprowadź ich do mnie, abym ich błogosławił. Tak bardzo mu na tym zależało, bo on wiedział, jaką to ma wartość. A jeszcze wcześniej, zanim tam w Luz objawił mu się Bóg, to pamiętacie, jak Rebeka z Izaakiem wyprawiali go w daleką drogę, to Izaak nie był zły na Jakuba, że przyszedł do niego jakby w przebraniu Ezawa z futerkami. Nie miał do niego żalu. On widział te szczere serce Jakuba i to, jak on chce błogosławieństwa, jak on chce pierworództwa. I nie gniewał się na niego, ale czytamy, że przywołał go. Mówi, idź do ziemi twojej matki. Jest napisane, i Izaak błogosławił Jakuba. Jak to z pokolenie na pokolenie było przekazywane, a bez tego ani kroku dalej. Bracia i siostry, czy my również błogosławimy? Co znaczy błogosławić? Dobrze mówić. Dobrze życzyć. Przebaczyć. Zapomnieć. Dobrze życzyć. Popatrzcie jeszcze jeden przykład. Kiedy Dawid był umierający, przyszli do niego sługi, bo wiecie jak to, polityka zawsze ma miejsce na dworze królewskim i tam też zaczęło się robić coś złego. Niektórzy chcieli obwołać królem jednego z synów Dawida, a przecież powiedziane było, że królem będzie Salomon. I zaczęły się te wszystkie polityczne utarczki, przepychanki i przyszli słudzy, mówią, Dawidzie, ogłoś Salomona królem. I życz mu, żeby był w dwójnasób błogosławiony jak ty. O, moi drodzy, my, bracia, siostry, nieraz wydaje nam się, że to my jesteśmy najważniejsi. Że jak nas zabraknie, to ten świat się rozpadnie na kawałki. O, to ci młodzi zginą i nie mają żadnych szans. Wydaje nam się, że to my, tak jak ktoś kiedyś tak śmiesznie powiedział, że jak ten bizon, który powiedział, że po mnie to nawet trawy nie musi być. No moi drodzy, niech Bóg pobłogosławi mu dwa razy więcej niż tobie, Dawidzie. Dawid się nie obraził. Dawid się nie uniósł urażony pychą. Ale Dawid powiedział, tak chcę, niech się tak stanie. I potem, kiedy błogosławi Salomona, właśnie te słowa wypowiada. Mówi, niech ci Bóg w dwójnasób pobłogosławi. Niech cię w dwójnasób obdarzy. Czytajmy o tym w Słowie Bożym. Tak jest Boże serce. I takie powinno być serce każdego z nas, bracia i siostry. Nie pamiętali o swojej przyszłości. Nie pamiętali o swojej przyszłości. Na nasze życie wiary składa się życie przeszłością i przyszłością. Przeszłość, czyli to, co Bóg dla nas uczynił. Każdy z nas mógłby powiedzieć tak wiele rzeczy z przeszłości. Byłem upadłym grzesznikiem bez nadziei. A oto przyszło przebaczenie moich grzechów od Boga. A oto przez Jezusa przyszła miłość. A oto przez Jezusa przyszło odkupienie przez Jego świętą krew na krzyżu. Nasza przeszłość. Kiedy Izraelici modlili się, mówiąc, Boże, Abrahama, Izaaka, Jakuba, to oni to wypowiadali dlatego, że wiedzieli, że to jest wspólna historia, że Bóg i patriarchowie mają wspólną historię i że ta historia ich niosła zawsze przez życie i kiedy Bóg im wtedy pomagał w przeszłości, to znaczy, że możemy spodziewać się i mieć nadzieję, że będzie nam pomagał i teraz. Dlatego wołali Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, bo Ty i dzisiaj możesz nam pomóc, możesz nas błogosławić, możesz wszystko uczynić tak, jak wtedy czyniłeś, a my mamy do Ciebie, Boże, zaufanie. Mamy do Ciebie zaufanie, że dla nas też możesz coś uczynić. To coś naprawdę wspaniałego. Moi drodzy, wspólna historia z Bogiem. Wspólna przeszłość. Ale kochani, jest też mowa o przyszłości. Jezus powiedział, idę wam przygotować mieszkanie. Takie piękne słowa. Ostatnio tak uśmiechnąłem się, kiedy je czytałem. Pomyślałem sobie, o jak to wspaniale, że tam mieszkania będzie przydzielał Pan Bóg, a nie człowiek. O, gdyby tam mieszkania przydzielał człowiek, nie moglibyśmy być pewni swojej przyszłości. O, świadkowie to by mieli mieszkania tylko dla świadków. I chyba troszkę na obrzeżu, jakby tam jakiś sympatyk jeszcze się pojawił. No, zielonoświątkowcy, o, tylko mielibyśmy mieszkania dla siebie. Jakie piękne, wspaniałe, no bo przecież Bóg błogosławi bogactwem. No, drodzy, jeszcze inni tak dla siebie, dla rodzinki. No, kochani, tam mieszkania przydzielał będzie Pan. Idę przygotować wam miejsce. To jest bardzo pocieszająca dla nas wiadomość, ponieważ człowiek wielokrotnie zawodzi. Ale Jezus, jeśli On przygotowuje, to uczyni to w sposób sprawiedliwy, nie skąpiąc, nie odrzucając słabego, ale przygotuje mieszkania tym, którzy są dzisiaj skromnymi uczniami, którzy chcą robić dobry użytek z tego, co On powiedział, nasz Zbawiciel. Powiedziałem o przeszłości, powiedziałem o przyszłości. Po co nam one potrzebne? Dlatego, że potrzebne nam są do życia dzisiaj, w teraźniejszości. Moi drodzy, na przeszłość nie mamy żadnego wpływu. Nic już nie możemy zmienić. A przyszłość? Czy tak naprawdę wiemy, co wydarzy się za 2-3 dni albo za miesiąc? Na przyszłość również nie mamy żadnego wpływu. Ale moi drodzy, mamy wpływ na teraźniejszość. Na to, co jest dzisiaj. Na to, co będzie za chwilę. O, na to mamy wielki wpływ. I możemy wiedzieć, będąc tutaj dzisiaj, dlaczego Duch Święty mówi do ludu Bożego dziś? Dlaczego kilka razy napisane jest dziś, jeśli usłyszysz głos Jego, nie zatwardzaj serca. Czemu mówi dziś? Ano tak jak powiedzieliśmy, przeszłość minęła. Nie zmienimy jej. Przyszłość się okaże. Ale dzisiaj, kiedy usłyszysz Jego głos, skromny uczniu Pana Jezusa Chrystusa, nie zatwardzaj swojego serca. To jest cudowne, że na dziś mamy wpływ, a z nadzieją możemy w przyszłość patrzeć. To chcę mocno podkreślić. Możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Kochani, czytałem ostatnią historię takiego męża Bożego, który nazywał się Jürgen Moltmann, który był w wojsku niemieckim w czasie wojny. Kilka lat spędził na froncie, a potem został zamknięty w obozie jenieckim. Został zamknięty i, moi drodzy, on przeżywał tam chwilę załamania. Jego koledzy załamywali się, niektórzy popełniali samobójstwo. Ich dowódcy każdemu oddziałowi w czasie wojny dawali dwie książki. Pierwsza to były poematy Wolfganga Goethego, a druga to były pisma Fryderyka Nietzschego. Był taki filozof, ateista, który takie zdanie powiedział kiedyś: Bóg umarł. I takie dwie książki dostali niemieccy żołnierze i tym się mieli jakoby karmić i budować w olbrzymi naród. Ale wiemy, że takie słowa nadziei człowiekowi nigdy nie przyniosą. I on dostał od kapelana tego obozowego pewnego razu Nowy Testament. I zaczął czytać psalmy. Moi drodzy, czy czytacie psalmy na co dzień? Jako skromni uczniowie Jezusa, czy czytacie psalmy? Ktoś zauważył, ja sobie zapisałem to zdanie, widać na przykładzie wielu psalmów wyraziste wspomnienia, które skutecznie koją niepokoje teraźniejszości. To znaczy, że kiedy Dawid przeżywał trudne chwile w swoim życiu, pisał psalmy i wspominał co? Wspaniałe dzieła Boże z przeszłości. On to wszystko wspominał i na bazie tego budował się. I ktoś obliczył, że zauważył, że połowa psalmów jest napisana w takim zimowym, chłodnym tonie. To znaczy opisywane tam są problemy, rozterki, niewola, cierpienie. Niemal połowa psalmów jest w takim tonie napisana, ale 149 psalmów ze 150 wcześniej czy później nawiązuje do nadziei. Nawiązuje do nadziei. To jest coś wspaniałego. I tenże Moltmann, o którym czytałem, on zaczął czytać psalmy. I on w tych psalmach zobaczył, że właśnie to życie człowieka w teraźniejszości nieraz utkane jest cierpieniem, strachem, bólem. I on zobaczył, że Bóg widzi i rozumie jego stan. Jemu się wydawało, że chrześcijanin to ktoś chodzący w chmurach. A tutaj Bóg opisuje, psalmy opisują, że można nawet i takie chwile trudne przeżywać, jak on przeżywał. I to wzbudziło w jego sercu taką serdeczną nadzieję. Zrozumiał, że jeżeli zachowamy wiarę w tę niezwykłą przyszłość, to ona przekształci naszą teraźniejszość. Tak jak nadzieja Moltmana na zwolnienie z więzienia nadała nowy sens jego codzienności za drutami. Nadzieja. Myśli o przyszłości, o tym, co przygotował Bóg dla swoich dzieci, to, że buduje im, przygotowuje mieszkanie. Ta przyszłość powinna nas mobilizować do takiej szczęśliwej, poddanej Bogu teraźniejszości. Radujcie się, czytał brat przede mną, a Słowo Boże mówi dziś, jeśli głos Jego usłyszysz. Tak, bracia i siostry, możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Jedyny warunek to to, aby z Bożym błogosławieństwem rozpocząć swoją drogę, jak wierzę, że rozpoczęliśmy, i z Bożym błogosławieństwem ją zakończyć. Żeby każdy z nas, nawet ten młody człowiek dzisiaj mógł kiedyś powiedzieć, bo życie bardzo szybko płynie, mógł powiedzieć, że Bóg jak pasterz prowadził mnie od pierwszego dnia aż do dzisiaj. Takiego mamy wspaniałego Boga, takiego mamy wspaniałego Zbawiciela i ja pragnę oddać Mu chwałę i cześć. Kończąc, zacytuję słowa z modlitwy pańskiej. Tam powiedziane jest, bądź wola Twoja jako na niebie, tak i na ziemi. Tak jakbyśmy prosili, żeby to dopiero się stało. Bądź wola Twoja i każdego dnia jako skromni uczniowie Pana staramy się wypełniać Bożą wolę, czyniąc miłość, sprawiedliwość, pokój, miłosierdzie, przebaczenie w teraźniejszości tutaj na ziemi, abyśmy mogli zawsze słyszeć słowa Pana błogosławieni, błogosławieni. Niech Pan okryje swoim błogosławieństwem bracia i siostry, wasze serca dzisiaj. Amen.